co można nazwać błogosławieństwem aaronowym, tak też tytuł się nazywa, błogosławieństwa aaronowe. A skoro aaronowe, to będziemy go zawali na Nowym Testamencie czy Starym? No, chyba na Starym jednak. Aaron na pewno jest wspomniany w Nowym, ale w Nowym Testamencie Aaron nie działał. Działał w czasach Starego Testamentu i to w Księgach Mojżeszowych. I tam też zajrzymy, żeby te błogosławieństwa aaronowe zobaczyć, a następnie spróbować je zrozumieć, o co tam chodziło. Są one proste w swojej wymowie. Bóg powiedział, żeby Aaron takie rzeczy wypowiadał. Jest to 4 Mojżeszowa, 6 rozdział. Od 22 do 26. 4 Mojżeszowa 6, 22 do 26. I przymówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Powiedz Aaronowi i jego synom, tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich. No i następuje dokładne słowa, które mają wypowiadać. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twoją twarz ku tobie i niech ci da pokój. Krótkie, proste, zdawać by się mogło, no tak, mają tak powtarzać i co, no to tak mówimy często, wszystkiego najlepszego nam mówimy, no wtedy to coś tam znaczyć ma, prawda, nasze życzenia wobec tego kogoś, ale tylko w przypadku człowieka to tylko nasze życzenia, żeby komuś wszystko dobrze się powodziło. Bóg, gdy życzy, bo oczywiście nie mamy wątpliwości, że gdy Pan przemawia do Mojżesza, to w tak zwanym antytypie, w tym głębszym znaczeniu, Pan, to tam jest Bóg, Jehowa, mówi do Mojżesza, czyli do naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który jest Jego wykonawcą w stosunku do ludu Bożego. A więc Bóg, Jehowa, instruuje swojego Syna, tak zwanego antytypicznego Mojżesza, czyli naszego Pana, żeby przekazał Aaronowi te informacje. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. I tutaj nasz Pan zwraca się do Aarona, czyli do jak gdyby samego siebie, gdyż on jest członkiem Tamarskiego Statka, głową i jego synów, następnych braci z Tamarskiego Statka, żeby synów izraelskich błogosławili w ten sposób. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Pierwszym moim zamiarem było omówić całość tych błogosławień aaronowych, ale zdawałem sobie sprawę, że pewnie gdy będę je omawiał, to mi się będzie to pomnażało i powiększało, więc od razu już nauczony tym doświadczeniem, że potem się te wykłady rozmnażają i robią się coraz bardziej obfite. Dzisiaj tylko zastanowimy się nad częścią pierwszą tego błogosławieństwa, czyli nad wersetem 24. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Te słowa były tak, Bóg polecił mówić Mojżeszowi, że Bóg polecił przez Mojżesza, tak byśmy powiedzieli, bo to nie Mojżesz miał wypowiadać, tylko Aaron i jego synowie. Bóg przez Mojżesza, przez naszego Pana, polecił wypowiadać te słowa Aaronowi i jego synom, jako błogosławieństwo dla Izraela. Jak to się odbywało w praktyce, jak on to wypowiadał, w jakiej to było sytuacji? 3 Mojżeszowa, 9 rozdział 22 wskazuje, że prawdopodobnie było to przy jednoczesnym podniesieniu ręki, jednej ręki, a nie ręce, jak podaje większość przykładów, chociaż to nie ma większego znaczenia, ile rąk Aaron podnosił. Ale 3 Mojżeszowa 9, 22, gdybyśmy tam zajrzeli, to możemy przeczytać. Potem Aaron podniósł, my tam mamy swoje ręce. Oryginał hebrajski mówi swoją rękę w stronę ludu i błogosławił go. Następnie wstąpił do wynawszy ofiary za grzech, ofiary całopalnej, ofiary spokojnej. Nas interesuje samo błogosławieństwo. Gdy Aaron błogosławił lud, to podnosił rękę i błogosławił go. Prawdopodobnie tak samo te błogosławieństwa, czyli jedną albo lewą, albo prawą rękę Aaron podnosił i wypowiadał na przykład pierwsze błogosławieństwo z 24 wersetu, którym dzisiaj się zajmiemy. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Te słowa, tak zwane błogosławieństwa aaronowe, są także wypowiadane dzisiaj i w judaizmie, i w wielu kościołach chrześcijańskich, zarówno w katolickim, jak i w różnych grupach protestantyzmu. Zwolennicy Trójcy przy okazji mają tutaj dowód, że jest Trójca. Bo mówią, że tutaj, bo jak każdy tutaj widzi, mamy tutaj takie trzy podwójne błogosławieństwa i te trzy pary błogosławieństw są podobno realizowane przez każdą z elementów Trójcy oddzielnie. Więc Bóg, tak, Jezus, Jego Syn i Duch Święty oddzielnie błogosławią. Więc mamy tutaj trzy podwójne błogosławieństwa, to znaczy w sumie sześć, ale one są sparowane, idą parami. Więc 3 razy 2. Z czym w narodzie żydowskim, dla którego one były pierwotnie przeznaczone, kojarzy nam się liczba 3? Gdyby tak w Izraelu mieć błogosławieństwa, 3 różnego rodzaju pary błogosławieństw dla narodu żydowskiego jako całości, to czy w naturalny sposób nam się od razu kojarzą 3 jakieś podziały narodu żydowskiego na 3 grupy? mężczyźni, kobiety i dzieci na przykład. No, mogłoby być. Ale wiemy, że naród żydowski nie był tak zorganizowany, że mężczyźni, kobiety i dzieci jakoś stanowiły oddzielne obozy, chociaż w synagogach mężczyźni i kobiety nie stoją razem w czasie zebrań w synagodze. Ale dzieci są przy matkach, prawda? Więc nie ma trzeciego podziału. A wiemy doskonale z tak zwanych cieni przybytku, no i w ogóle z całego Starego Testamentu, że naród żydowski był zorganizowany w obozie jako zwykli Żydzi, tak zwani Izraelici. Potem była troszeczkę wyższa, bardziej duchowa grupa wśród nich Lewici, którym miejscem pobytu był dziedziniec, i byli kapłani. I to są wyraźne trzy grupy podziału, które od Boga pochodzą. Nie są to grupy społeczne, które wyniknęły z powodu bogactwa, tak? Klasa wyższa, bogata, średnia, mniej bogata i najbiedniejsi. Tylko to jest taki poziom naturalny, który Bóg zalecił, bo wybrał pokolenie Lewiego, w tym pokoleniu Lewiego wybrał grupę kapłanów, prawda? Odrana podłączy kapłańską grupę, więc całe Lewiego pokolenie miało się zajmować duchową usługą dla reszty Izraela. I w ramach tego pokolenia Lewiego powstała jeszcze grupa kapłańska, kapłanów, prawda, począwszy od Arona, ale oni też byli Lewitami. Więc te trzy błogosławieństwa, trzy pary błogosławieństw od razu nam się kojarzą z Izraelitami jako całością, którzy obozowali, byli w obozie, w 12 grupach wokół przybytku, z Lewitami i z kapłanami. Z tego prosty wniosek, że z pewnością te trzy pary błogosławieństw są adresowane do tych trzech grup, oczywiście nie wszystkie do wszystkich trzech, tylko pierwsze błogosławieństwo, powtarzam raz jeszcze, niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże, było adresowane do Izraelitów, którzy byli w obozie. I każde z tych błogosławieństw miało doprowadzić daną klasę, która miała być błogosławiona, do następnego poziomu. Bo wiemy o tym, że Bóg ostatecznie chce, żeby wszyscy byli zbawieni. I jak błogosławi poszczególne grupy ludzi, to zaczyna od takich zwykłych grzeszników, a wieku tam właśnie w obozie byli tacy Żydzi, którzy pokazują ogół ludzkości, tę chrześcijańską część ludzkości. Oczywiście tutaj trzeba tylko przypomnieć jeszcze, że poganie nie są pokazani w tym obrazie, prawda? Poganie są pokazani w poza obozie, za obozem. Naród żydowski pokazuje tylko i wyłącznie chrześcijaństwo. Choć przynajmniej to z imienia. Przynajmniej to z imienia. I w obozie te wszystkie pokolenia żydowskie reprezentują ogół chrześcijan, którzy żyją na świecie, z których większość jest niestety grzesznikami. Bo większość z nich nie jest usprawiedliwiona z wiary. Dzisiaj ten dzisiejszy temat doskonale nam pokaże i zrozumiemy dzisiaj, dlaczego większość chrześcijan nie cieszy się usprawiedliwieniem z wiary. Dlaczego większość chrześcijan jest tak naprawdę grzesznikami. I praktycznie nie różnią się niczym od tego poza obozu, czyli od pogan, bo tak samo są nieusprawiedliwieni jak tamci. Tylko tyle, że na ustach mają Jezusa, a tamci go nie mają, ale to jest dosyć mała różnica, ponieważ nie przekłada się w praktyce na nic. W praktyce nie mają żadnej korzyści ponad pogan. I że przypadkowo urodzili się w kraju chrześcijańskim, w którym wyznają w teorii Jezusa, ale w praktyce jest to taka sama wiara i korzyści z Jezusa dla nich, jaką mają poganie. Więc zajmiemy się dzisiaj pierwszym z tych błogosławieństw, które jest kierowane do tych w obozie, czyli ogółu chrześcijan, którzy nie posiadają żadnego usprawiedliwienia przed Bogiem. Przybliżają się do Niego tylko ustami, sercem są bardzo, bardzo daleko i z tego te powodu można ich nazywać albo nieusprawiedliwieni w ogóle, albo grzesznicy. To jest jedno i to samo. Nieusprawiedliwiony to grzesznik. I tak jak w pozostałych przypadkach, Bóg błogosławi ich przez podniesioną rękę, a tam się ręka nam się kojarzy z działaniem, prawda? W Biblii ręka jest symbolem działania, mocy. Podniesiona ręka, ręka podniesiona, czyli aktywnie działająca. To, że ja mam rękę, ręka symbolizuje moc, ale jak ja sobie tak rękę moją opuszczę albo oprę na stole, no to co? Mógłbym jej nie mieć, tak samo bym stał, ale jak jest podniesiona, to znaczy, że coś robi w działaniu. I ta podniesiona ręka Arona, czyli naszego Pana jako najwyższego kapłana oraz jego synów, czyli malutkiego statka, oznacza działanie wobec tych chrześcijan, nawet nieusprawiedliwionych, tylko nominalnie, tylko na ustach Boga przychodzących, żeby oni podeszli dalej, żeby się z tego obozu udali w kierunku do bramy. Jeszcze nie od razu na dziedziniec, tylko najpierw do bramy, bo żeby dojść na dziedziniec, trzeba dojść pod bramę, przejść przez bramę i wtedy będziemy na dziedzińcu. Oni na razie są w obozie. Z pewnością teraz, kiedy nie ma już kościoła na ziemi, prawda, wierzymy, że wybór malarskiego statka został zakończony, z pewnością nasz Pan realizuje te same błogosławieństwa przez inne klasy ludu Bożego, bo gdyby ich nie realizował, to by innych klasy ludu Bożego nie było. Bo gdyby nie było tych błogosławieństw, począwszy od grzeszników, poprzez następne, bo jak się domyślamy, werset 24 jest adresowany do grzeszników, żeby doprowadzić do wyższego poziomu usprawiedliwienia. Czyli do 25 wersetu. Werset 25, którym zajmiemy się następnym razem. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Dotyczy usprawiedliwionych, żebyś zachęcił do poświęcenia. A ostatnie, niech obróci Pan twarz Twoją ku Tobie i niech Ci da pokój. Oznacza, jest adresowane do poświęconych, żeby doszli do ostatecznego zbawienia i wyzwolenia się od wszelkich śladów grzechu, jakie ich jeszcze mogą trapić, bo to, że ktoś się poświęci, nie znaczy, że uwolni się od grzechu i już jest zbawiony przez sam akt poświęcenia. Ale to po kolei. Będziemy mieli trzy etapy i myślę, że ten temat zasługuje na to, żeby go tak podzielić. Zatem dzisiaj 24 i tylko 24. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże, chociaż dosłownie, jak widzę, angielskie przykłady mówią, niechaj Cię podtrzymuje na końcu. Strzeże, podtrzymuje. Wydaje mi się, że podtrzymuje może bardziej nawet jakby oddaje, bo to strzeżenie to jakby pilnowanie. A to, że nie ma co za bardzo jeszcze pilnować, bo jesteś grzesznikiem, który powinien coś zrobić, a nie tylko, żeby Cię Bóg strzegł i pilnował, abyś w tym stanie grzechu pozostał. Więc podtrzymuje lepiej, wydaje mi się, pasuje, no ale to nie ma większego znaczenia. A będę trzymał się, podtrzymuje. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię podtrzymuje. O jakie chodzi błogosławieństwo? Błogosławieństwo prawdziwą pokutą, od której się wszystko zaczyna u chrześcijanina. I niechaj Cię podtrzymuje w stanie pokuty. Bo jeżeli w stanie pokuty się nie utrzyma, nawet jeżeli do niej dojdziesz, a się w niej nie utrzymasz, nigdy nie zrobisz kolejnego kroku. Jak nasz Pan z Kościołem realizuje to błogosławieństwo? Jak doprowadzają ludzi do pokuty? Zaczyna się wszystko od tego, co w 1 Koryntów 1,30 Paweł mówi o działalności naszego Pana, mówiąc, czym Jezus staje się dla chrześcijan. 1 Koryntów 1,30 Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas, i punkt pierwszy, kim się stał nasz Pan dla nas? Mądrością. Jezus jak jest naszą mądrością, tego się zaczyna. Jeżeli ktoś nie uczyni Jezusa jako swojej mądrości, która by go nauczyła początkowych elementów życia chrześcijańskiego, no to oczywiście cała dalsza droga już nie istnieje. Może się tylko mu zdawać, że chodzi za Jezusem, że robi jakieś tam postępy. Dla większości ludzi, dla większości chrześcijan, tak mówmy, bo nie mówmy o ludziach, bo większość ludzkości to wciąż poganie. Dla większości chrześcijan nasz Pan nie stał się mądrością. I już z tego powodu, zaraz zobaczymy, prawda, co to w ramach od mądrości robi. I z tego powodu już większość chrześcijan jest tak naprawdę grzesznikami, którzy nie zmieniają swojego stanowiska przed Bogiem, dlatego w krajach chrześcijańskich mamy to, co mamy. Na przykład boimy się chodzić wieczorami po ulicach wśród chrześcijan, boimy się, że nas okradną w naszym domu, boją się, że ukradną nasze samochody, co też zresztą czynią chrześcijanie w naszym kraju, kradną samochody innych chrześcijan, okradają domy, napadają na ulicach, zabijają, oszukują na VAT-cie, mafie paliwowe, to wszystko chrześcijanie przecież robią, to nie robią ateiści, to robią chrześcijanie. Więc co Jezus jako nasza mądrość nas uczy? Pierwsza rzecz, jaką nas uczy, i to każdy musi, do niego musi to dotrzeć, inaczej nie ruszy w ogóle w stronę zbawienia, w stronę pokuty. Jeszcze nie mamy pokutującego grzesznika. Mamy grzesznika, który wierzy w Jezusa, że Jezus podobno umarł za niego i ktoś tam słyszał w kościele, albo gdzieś tam, albo w Biblii, albo w telewizji, nieważne, albo ktoś mu powiedział. No i powinien coś więcej się dowiedzieć. Nie tylko, że Jezus był i umarł i to wystarczy. Jezus powinien go uczyć, takiego grzesznika jeszcze póki co, że wszyscy ludzie, także z nim samym, są grzeszni. I on też jest grzeszny. Większość chrześcijan, chociaż teoretycznie uznaje, ale praktycznie nie przyjmuje do wiadomości, że jest grzesznikami. Mało tego, jesteśmy podwójnymi grzesznikami. Jesteśmy grzesznikami dziedzicznie po Adamie. Dziedziczymy po Adamie przekleństwo, które spadło na niego tam w Edenie. I w genach jest ono przekazywane i dlatego rodzimy się od razu pod przekleństwem grzechu. Drugie przekleństwo, jakie na nas spada, to nasze własne grzechy, które popełniamy. Jak? W motywach, myślach, słowach i czynach. Zobaczmy, zaczyna się od motywów. Jakie motywy Tobą kierują? I Bóg z góry widzi. Twoje motywy to zysk, korzyść dla siebie. Nie patrzysz na zasady prawdy i sprawiedliwości, tylko na korzyść dla siebie, wygodę, chwałę, jaką będziesz miał z tego. To są Twoje główne motywy tego działania. Temu dopasowujesz swoje myśli, no bo myślisz o tym, potem dopasowujesz swoje słowa do tego, no i swoje czyny. I tak realizujesz samego siebie, a na zasady pańskie uwagi nie zwracasz. I to się wszystko zaczyna już od motywów. Potem kolejna, to nie koniec działania naszego Pana jako naszej mądrości. Nasz Pan uświadamia takiego grzesznika poprzez Biblię, że powiem, jak on to uświadamia, też pokażę na narzędzia. Uświadamia nasz Pan, że z powodu naszego upadłego stanu taki grzesznik, każdy z nas też, powinniśmy odczuwać głęboki smutek z tego powodu. Odczuwają chrześcijanie głęboki smutek z powodu swoich grzechów? Jak się obserwuje życie wokół siebie, a czasami może samego siebie, to raczej nie widać wielkiego smutku z powodu grzechów, jakie popełnia. A powinien odczuwać taki każdy grzesznik głęboki smutek, a następnie szczerą nienawiść do swoich grzechów. Tych Adamowych, które dziedzicznie odziedziczył, i tych własnych, których się dorobił, wraz z silnym pragnieniem, żeby je porzucić. Ilu chrześcijan odczuwa smutek z powodu grzechów, jakie popełnia? Nienawiść do tych grzechów, własnych grzechów, nie u sąsiada, nie u bliźniego. I ilu wykazuje prawdziwe pragnienie, żeby tych grzechy porzucić. I trzecia rzecz, którą nasz Pan naucza, że powinniśmy odczuwać najwyższą miłość do Boga, a do bliźniego jak do samego siebie. Dlaczego? Ponieważ bez tych uczuć, szczególnie bez najwyższej miłości do Boga, grzech, który popełniamy, nie pobudzi nas ani do wielkiego smutku, ani do szczerej nienawiści do grzechu, ani do podejmowania zdecydowanych wysiłków, żeby ten grzech porzucić. Bo skoro nie kochamy Boga najwyższą miłością, to co mi się, co mi, co, co, dlaczego mam nienawidzić grzech i starać się go porzucić? A co mi tam zależy na kimś? Czy na czymś? Jestem jaki jestem i taki będę. Jak dla mnie będzie to korzystne, to zrobię każdą rzecz. Tak to się mówi w świecie, każde świństwo zrobię, żeby tylko z korzyść odnieść i co tam, Bóg jest albo go nie ma. W każdym razie za bardzo mi to na tym nie zależy, nie przyjmuję się tym faktem. I tu chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które wydają mi się głównymi źródłami pokuty, bez których nigdy ona się nie pojawi. Podkreślam raz jeszcze zatem, to już tu mówiłem o nich w tych punktach, ale jeszcze sobie podkreślę te dwa, które wydają się bardzo, bardzo ważne. Smutek z powodu stanu, w jakim jesteśmy. Wszelkie zmiany, które gdziekolwiek zachodzą w świecie, i to w każdej dziedzinie życia, nie tylko w dziedzinie życia chrześcijańskiego, rozpoczynają się od niezadowolenia, smutku z powodu stanu, w którym ktoś się znajduje. Jeżeli komuś jest źle tam, gdzie się znajduje, szuka jakiejś, nie, to go pobudza do tego, żeby sobie to zmienić. Ma złą pracę, mało zarabia albo haruje jak wół, nic z tego nie ma, to by się rozgląda i rozgląda się za lepszą pracę. No, jak nie znajdzie, to będzie tak pracował, ale jak tylko by coś miał, to miał okazję, to pójdzie. Jeżeli mu ciężko jakimś narzędziem pracować, no to szukałby jakiegoś lepszego narzędzia, które by mu pracę ułatwiło. Jak ciężko tak prać, to może frania taka pralka, tak kiedyś była, ja jeszcze pamiętam, że u nas w domu kręciła się taka frania pralka. A potem frania też była ciężko, bo to wylewać wodę, wylewać, potem taka była ręczna korbka, potem mama kupiła sobie taką trzęsawkę, nie wiem, to się nazywało jakąś suszatką, ale tak trzęsło i to podobno trochę wilgoci odprowadzało, że widziałem, że odprowadzało, bo z rurki wypadało. Już był postęp, a teraz mamy automaty i to już teraz automaty takie, które potrafią nawet suszyć albo podsuszyć po wypraniu. Więc no, szukamy, no bo chcemy sobie użyć. Jesteśmy niezadowoleni z tej ciężkiej pracy, którą musimy wykonywać i szukamy możliwości poprawienia obecnego stanu. Tak samo jest z życiem chrześcijanina, z pokutą. Bo pokuta to nie jest nic innego jak pożałowanie stanu, w którym się jest. Zmienienie myślenia, jakie było do tej pory, i obranie innego kierunku niż dotychczas. Jeżeli ktoś nigdy nie pożałuje stanu, w jakim jest, nie zmieni swego myślenia, nie odczuje smutku, niezadowolenia z tego stanu, w jakim się znajduje, to żadnego innego kierunku nigdy nie obierze. Człowiek zadowolony z tego, co ma, to w najlepszym przypadku siedzi i cieszy się tym, co ma, a nie szuka jakiejkolwiek zmiany. Jeśli grzesznik grzeszy i to grzeszenie przynosi mu radość, zadowolenie, na pewno nigdy nie przestanie grzeszyć. Jeśli jednak w pewnym momencie taki grzesznik, grzeszący z jakiegoś powodu napełni się smutkiem. Dlaczego ma się napełnić smutkiem? Może boleśnie odczuje skutki tego grzechu na sobie, a może wystarczy, że przeczyta o jakiejś sytuacji, a może usłyszy albo zobaczy, sam przeżyje coś, co go do głębi poruszy i przez skojarzenie, przez refleksję w jego myślach napełni go smutkiem z powodu stanu, bo sobie uświadomi, no, że ja taki właściwie jestem. Pamiętamy, jak Dawid się oburzył na człowieka, który przyjął gościa, zabijając na powitanie mu owieczkę sąsiada. Chociaż ten człowiek miał ją, no to mu zabrał, on miał bardzo wiele swojej, pożałował. Oburzył się, prawda? I nawet nie skojarzył, że on tak postępuje, dopóki mu prorok Natan nie powiedział, że ty jesteś tym człowiekiem. I wtedy przez refleksję skojarzył sobie i poczuł smutek, wielki smutek i żal, niezadowolenie z tego, kim jest. I wtedy jest to dobry punkt do pokuty, jeżeli taki grzesznik takie coś przeżyje, taki smutek. 2 Koryntów 7:10 mówi o tym, nazywając to smutkiem według Boga. 2 Koryntów 7:10. Także nie bójmy się smutków i niezadowolenia, które na nas spadają, bo być może jest to dobry punkt do tego, żeby coś zmienić. 2 Koryntów 7:10. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie. za właśnie upamiętanie ku zbawieniu, a upamiętanie to nic innego jak ta właśnie pokuta, przemiana. Upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy albo według świata sprawia śmierć. Tak? Smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie, zmianę myślenia, pokutę, ponieważ człowiek odczuł niezadowolenie ze stanu, w którym się znalazł. Wszystko, co Bóg ma w Biblii do powiedzenia ludziom na temat zbawienia, przemawia tylko do tych, którzy doszli do punktu pokuty. To, że Biblia nie oddziałuje na szerokie masy chrześcijaństwa, jest wynikiem braku prawdziwej pokuty i obecności pychy i samozadowolenia. Tak jak było u Żydów. Dlaczego nasz Pan ze swoim poselstwem nie trafił do większości narodu żydowskiego? Brak pokuty. Pycha i samozadowolenie. I chciałbym jeszcze drugi element ważny podkreślić, o którym mówiłem, który sprawia, że jest u chrześcijan tak źle. Brak najwyższej miłości do Boga i brak miłości do bliźniego, jak do samego siebie. Zdecydowana większość chrześcijan nie posiada takiej miłości i dlatego, gdy grzeszy wobec Boga, czy też wobec bliźniego, nie odczuwa z tego powodu żadnego dyskomfortu, żadnego smutku. Chrześcijanin, który źle postąpi wobec Boga albo wobec bliźniego, powinien się źle z tym czuć. I powinien, jak się będzie źle czuł, to będzie szukał jakoś naprawić, żeby sobie poprawić chociażby samopoczucie, prawda? Więc jakoś będzie chciał się z Bogiem pojednać, z bliźnim się pojednać, bo inaczej będzie miał dyskomfort. Wobec tego, dlaczego tak nie? Bo nie zależy im na osobach, przeciwko którym grzeszą. Jeżeli ktoś grzeszy przeciwko Bogu, i nie przeszkadza, nie czuje dyskomfortu z tego powodu, to znaczy, że mu nie zależy na Bogu. Ponieważ nie posiada prawdziwej, odpowiedniej miłości do tego Boga, który, jak wiemy, ma być obdarzony przez nas najwyższą miłością, to znaczy większą niż do jakiegokolwiek innego człowieka, w tym również większą niż do samego siebie. Często nawet ludzie grzeszący w ten sposób odczuwają radość i zadowolenie, bo udało się kogoś okłamać, oszukać, i odnieść z tego tytułu jakąś korzyść. Fajnie. Co z tego, że kogoś okłamałem i szukałem? Ale mi się udało. Mam korzyści takie czy inne. Finansowe albo awansowałem na stanowisku w pracy. Niektórzy obmawiają drugiego i sami w ten sposób rosną we własnych oczach. A być może w oczach tych, do których obmawiają, jeżeli ci są na podobnie niskim poziomie i chętnie słuchają takich obmów. A może udało się kogoś nawet bezkarnie zabić i z tego tytułu dużo zarobić, zachować urząd. Faryzeusze tak zrobili. Zabili naszego Pana, wielki grzech, i byli zadowoleni, bo uratowali urzędy. Czym jest prawdziwa pokuta i dlaczego o nią jest tak trudno, najlepiej zobaczymy na pewnym typie biblijnym. Bo w Biblii jest wszystko przez Boga podane, a ja najbardziej sobie cenię te rzeczy, które Bóg podał, ponieważ tam pokazuje wszelkie szczegóły, takie, których nawet gdyby Jezus czy apostoł po natchnieniu chciał opisywać, tak słowami pełnymi, to byłoby mu trudno to przekazać. A tam w jednym wersecie może są podane takie szczegóły, że zastąpią dwugodzinny wykład. I chciałbym teraz do tego obrazu biblijnego zajrzeć, żeby zobaczyć, czym jest prawdziwa pokuta widziana z punktu widzenia Boga. Wtedy zrozumiemy, dlaczego tak trudno o tę prawdziwą pokutę. Co mam na myśli? Niedaleko musimy się posuwać. Jeżeli ktoś nie zamknął swojej Biblii na 4 Mojżeszowej 6 rozdziale, to niech się przeniesie do 8 rozdziału. Czyli 4 Mojżeszowa 8 i tam mamy wersety 5-7. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Znowu Jehowa upoważnia naszego Pana, w jego Ewangelii, wykonawcę jego planu wobec ludu Bożego, żeby coś zrobił. I mówi, odłącz albo weź najlepiej spośród synów, bo tam chyba jest wyłącz w nowym przekładzie, o ile pamiętam. Tak wyłącz to oznacza jakby wyrzucić, prawda? A tam chodziło o to, żeby tylko ich oddzielić. Czyli odłącz, oddziel, weź spośród synów izraelskich lewitów i oczyść ich. A nie trzeba nikomu przypominać, a może trzeba, że naród żydowski to tak zwani grzesznicy, nawet nieusprawiedliwieni z wiary. Lewici to ci, którzy cieszą się usprawiedliwieniem, bo oni są po pokucie i po wierze, a kapłani to są ci, którzy są poświęceni. Takie trzy grupy, prawda, i obrazują trzy stany chrześcijaństwa. Nieusprawiedliwiony grzesznik, usprawiedliwiony grzesznik, czyli już taki grzesznik troszeczkę w cudzysłowie, bo usprawiedliwiony, więc przynajmniej formalnie na papierze już nie grzesznik, no i poświęcony. I tu mamy piękny obraz, jak Bóg mówi, jak zrobisz, jak, co masz zrobić, żeby z normalnego Żyda w obozie zrobić lewitę. Jak z normalnego, nieusprawiedliwionego chrześcijanina zrobić chrześcijanina, który będzie usprawiedliwiony z wiary. I mówi do niego, żeby ich odłączył, czyli właśnie oddzielił, to już nie będzie taka sama grupa, oni będą na wyższym duchowym poziomie, masz ich odłączyć od synów izraelskich i co masz z nimi zrobić? Jak ma wyglądać ich, że tak powiem, przerobienie ich na lewitów? Werset 7. Pokrop ich wodą oczyszczającą grzech. Oni zaś niech, nie ma tego w oryginale, oni zaś niech, jest tylko stwierdzony, pokrop ich wodą, potem ogolą brzytwą całe swoje ciało, tam zgubione słowo całe, w oryginale jest to całe swoje ciało, ale to nie ma większego znaczenia, ciało czy całe ciało, to i tak ciało. Wypiorą swoje szaty i potem mamy napisane i niech się oczyszczą, co znowu jest niezgrabnym oddaniem, ponieważ w sługach to czytałem w polskiej wersji, to widzę cztery procesy. Mają, tak, wodą być oczyszczenia pokropieni, mają ogolić brzytwą swoje ciało, mają wyprać szaty i jeszcze niech się oczyszczą. Czyli co? Co zrobią, niech się oczyszczą? A nie ma tego czwartego procesu, niech się oczyszczą. Całe oczyszczanie to te trzy procesy. Oryginał mówi i będą czyści. Jak zrobią te trzy rzeczy, to będą czyści. A tam przykład warszawski sugeruje, niech się oczyszczą, czyli jakby jeszcze coś mieli zrobić. A co? Jak się można oczyścić? Niech się oczyszczą, nie bez instrukcji żadnej? To co mają zrobić? No dobrze, no, to oczyściłem się. Boże, mówisz, niech się oczyszczę? To się oczyściłem. No ale co? Więc widać, że jest coś nie tak w tłumaczeniu i będą czyści. Efekt tych trzech pierwszych procesów. I teraz pozostała część wykładu to omówienie tych trzech procesów, bo one pokazują, jak z grzesznika Jezus robi usprawiedliwionego w siebie człowieka. Przepraszam, źle mówię. Nie usprawiedliwionego. Jak z grzesznika robi pokutującego grzesznika. Jeszcze nie w siebie, bo werset 7 nie mówi, nie ma, werset 7 nie ma naszego Pana jeszcze. To wszystko jest przed naszym Panem i przed wiarą naszego Pana. Trochę się rozpędziłem. Wiara naszego Pana pojawi się w wersecie 8. Tam gdzieś ofiary już pojawiają, widzimy. Potem niech wezmą cielca wraz z jego ofiarą i tak dalej. I tam się już pojawi nasz Pan, drugi element, ale o tym w 8 wersecie powiemy, gdy będę chciał dać przykład biblijny, jak z grzesznika pokutującego dopiero zrobić usprawiedliwionego. Na razie mówimy o samej pokucie. Więc widzimy, że mamy tutaj trzy procesy. Powtórzę jeszcze raz jeszcze. Mamy kropienie wodą oczyszczenia, takiego Żyda, żeby go zrobić na lewitę. Mamy golenie brzytwą jego całego ciała. I trzecia rzecz, mamy pranie szat. Werset 6 bardzo ładnie, jak mówię o tym odłączeniu albo wzięciu spośród synów izraelskich lewitów i ich oczyszczeniu, to pokazuje wyraźną różnicę między całą masą chrześcijaństwa, czyli obozem, a przyszłymi lewitami, czyli tymi, którzy mają dojść do pełnego stanu usprawiedliwienia. Przy czym nie zaczynamy od Jezusa, co chrześcijanie znowu robią błąd, prawda? Są tacy, jacy są, nie przeżywają pokuty, ale usłyszeli, że Jezus za gitarę wziął i już śpiewa w Jezusie i koszulka z napisem i się cieszy. To przeskoczył cały etap pierwszy. A gdzie twoja pokuta? Jezus nic ci nie da, żebyś jak na tej gitarze pięknie grał i o nim śpiewał. Nie masz pokuty, to można powiedzieć nawet, że profanacja. Profanacja, bo Jezus... Nie jest równie dobrze, tak? Poganin może też piosenki śpiewać o Jezusie i wierzyć w swoje bóstwa i co z tego będzie miał. A werset 6 bardzo ładnie mówi, tak? Odłącz, weź spośród synów izraelskich, czyli oddziel od tej całej masy takiego sztucznego chrześcijaństwa tych, którzy mają pokutować. Doprowadź ich, innymi słowy, to odłączanie to doprowadzenie ich do pokuty. I w ramach tego doprowadzania mamy to opisane trzy procesy, którymi się szczegółowo zajmiemy. Chciałbym dać mały cytat z brata Johnsona z 8 tomu, strona 483, gdzie on pisze, jak to nasz Pan odłączał tych przyszłych, tak, tych prospektywnych usprawiedliwionych, czyli przyszłych usprawiedliwionych od reszty obozu. Przeczytam mały fragment, bo to jest mały fragment, a bardzo fajnie brat Johnson to oddaje. Po co mam powtarzać własnymi słowami coś, co on tak krótko, ale bardzo treściwie wydał. Czyli jak w praktyce wyglądało to realizacja wersetu 6, to odłączanie, tak ogólnie. Nasz Pan odłączał prospektywnych usprawiedliwionych, czyli tych, którzy w przyszłości mieli dojść do stanu usprawiedliwienia, od reszty antytypicznego obozu przez wiele opatrznościowych działań, które często obejmowały kształtowanie jeszcze przed narodzeniem. Jak Bóg uwidział, że potrzeba ingerować. Te brata Russella wiemy skądinąd, że była taka ingerencja, zanim się jeszcze urodził. Na przykład Bóg potrzebował kogoś takiego jak brat Russell, to czy się nie zmusił go do tego, że był tak jakimś był. Ale w swojej wszechwiedzy widział na przykład pojawienie się takiej bogobojnej jednostki, takiej oddanej Bogu całkowicie, gotowej odrzucić wszystko, co nie będzie pasowało do jego biblijnego obrazu Boga i na przykład mógł dziedzicznie sprawiać, żeby brat Russell urodził się w tym roku, w którym się urodził, żeby był gotowy na drugie przyjście naszego Pana. Być może brat Russell mógł się urodzić 100 lat wcześniej. Byłoby za wcześnie, bo by zmarł, zanim przyszłoby w które przyjście. Być może mógł się urodzić 50 lat później, byłoby za późno. Więc na przykład takie dziedziczne sterowanie. A później także, jak to w łonie matki się rozwijał, też nie wiemy, prawda, co Bóg mógł robić, ale mógł robić. Znaczy, że matce stwarzał odpowiednie doświadczenia. Wierzymy, że z pewnością wobec Marii, która Jezusa nosiła w swoim łonie, Bóg też działał. I chociaż nie zawsze to wyglądało, że dywanik rozcielał, prawda, pamiętamy, jak Maria nie miała gdzie w sumie nocować, gdy przyszła na ten spis ludności. I Bóg się o to nie zatroszczy, no bo to nie było potrzebne. Bóg nie zawsze troszczy się o wygody ze świeckiego punktu widzenia, a to z tego powodu, że wygody ze świeckiego punktu widzenia najczęściej chrześcijaninowi nie sprzyjają. Bo przestaje zapomina, że ma być chrześcijaninem. Chce się cieszyć wygodami, a Bóg mówi, wygodami doczesnego życia, pięknymi owocami, miękkim posłaniem, wygodnym samochodem i domem będziesz się cieszył w królestwie, będziesz doskonały. Teraz jak będziesz to wszystko miał, to nic z tego siebie nie będzie. To w tym życiu sobie nie tak bardzo za tym nie szalej i daj się, bądź zadowolony z tego, co masz, a to wszystko oczywiście jest dla doskonałego człowieka, jakim ja cię zrobię i w przyszłości wszystko to ci dam. Wszystko to ci dam w przyszłości. A teraz się nie dam dla twojego własnego dobra, bo byś się nie wykształcił na tego, któremu chcę to wszystko dać, ale bardziej w królestwie. Jeszcze nie skończyłem Pana tego cytatu, bo się tutaj zatrzymałem przed tym narodzeniem. Czyli, które często obejmowały kształtowanie jeszcze przed narodzeniem, udzielając im dziedzicznych cech odpowiednich do stanowiska antytypicznego Lewity. Czasami oznaczały one mniej lub bardziej nieprzyjemne doświadczenia z grzesznikami w antytypicznym obozie. Zawsze oznaczały one mniejsze lub większe cierpienie, którego celem było uświadomienie im niezadowolenia płynącego z grzechu i zaszczepienie pragnienia sprawiedliwości. Często korzystnie wpływały też one na nich, kierując ich do Boga i sprawiedliwości. Tym czterem rodzajom doświadczeń w mniejszym lub większym stopniu towarzyszył jeszcze jeden. Doświadczenia z pewnymi naukami religijnymi dostosowanymi do antytypicznego obozu. Do tych, którzy w mniejszym lub większym stopniu dążyli do łączności z Bogiem, lecz nie przechodzili ze stanu grzeszników w obozie do stanu pokuty, pokazanej w otwartej przestrzeni między obozem a przybytkiem. Bo ta taka otwarta przestrzeń, prawda, zanim pokolenia obozywały, ta otwarta przestrzeń to miejsce pokuty. Jak to sobie parę kroków zrobił z obozu w kierunku bramy, znalazł się w miejscu nie zamieszkałym przez żadne pokolenie, bo to taki dystans, prawda, to było miejsce pokuty i w tym stanie on tam był chwilowo, no bo ostatecznie miał dojść do bramy i przejść przez bramę na dziedziniec. Dlatego nikt tam docelowo nie mieszka. To właśnie przy pomocy tych pięciu rodzajów doświadczeń, czterech opatrznościowych i jednego edukacyjnego, nasz Pan odłączał prospektywnych usprawiedliwionych z wiary od innych grzeszników w odróżnieniu od ich oczyszczania i poświęcania. Tyle na temat wersetu szóstego, fragment z Bata Johnsona z ósmego tomu epifanicznego. A teraz weźmy sobie pod lupę te trzy procesy, dzięki którym grzesznik z obozu stawał się lewitą, bo musiał być, nie dojdziemy do wiary, do naszego Pana. Grzesznik w obozie wchodził w stan pokuty. Pierwszy element podstawowy każdego chrześcijanina. Kropienie wodą oczyszczającą grzech albo oczyszczającą z grzechu. Warto zauważyć, z czego ta woda się składała. Co była taka czysta, zwykła woda? W 4 Mojżeszowa 19 rozdział mówi o jej składzie. Zajrzymy tam na chwilę. 4 Mojżeszowa 19, 9 i 17. 4 Mojżeszowa 19, 9 i 17. A człowiek czysty zbierze popiół z tej jałówki, była taka jałówka ofiarowana, a potem człowiek czysty miał po jej złożeniu w ofierze, czyli spaleniu, miał zebrać popiół i złoży go poza obozem w czystym miejscu i będzie on, ten popiół, przechowywany dla zboru synów izraelskich do wody oczyszczenia. Jest to oczyszczenie z grzechu. Do wody oczyszczenia popiół z jałowicy. I 17 werset. Wezmą wtedy dla tego nieczystego nieco popiołu z pogorzeliska po oczyszczeniu z grzechu i naleją nań do naczynia żywej wody. Czy to mamy pokazane, że w 9 wersecie ten popiół miał być poza obozem dostępny do wody oczyszczania, a werset 17 mówi, że ten popiół nalewany do niej żywej, czy takiej normalnej, żywej, źródlanej wody, łączenie tego popiołu z jałowicy, z tej jałówki, jałowicy czerwonej, z wodą i to była woda oczyszczenia. Taka składała się z wody i popiołu, z czerwonej jałówki niedowolnego popiołu. Co to jest ten popiół, który występuje tutaj jako jeden z dwóch elementów wody oczyszczania? Głównie była to woda, prawda, bo trudno popiołem kogoś pokropić, ale zmieszana z tymże popiołem. Jak wiemy, popiół to jest ślad, pozostałość po czymś, co było, ale nie ma. Jak się komuś spalił dom, albo się spali, nie życzymy, ale jakby się spalił, no to coś by pozostało. To niepalne by się nie spaliło, a to, co palne by się spaliło, i byłby tylko popiół. O, było coś, o proszę, coś tu było, coś tu się spaliło. Popiół, widzimy, jest. A więc popiół to prawdy związane z historiami Starego Testamentu, które już się rozegrały, należą do przeszłości, ale pamiętamy o nich. Skąd pamiętamy o nich? W Starym Testamencie sobie możemy poczytać. Dowoli różnych historii. I te historie Starego Testamentu, z boskiego zaplanowania, mają być pomocne w oczyszczaniu z grzechu dla człowieka. A woda żywa, która była ta woda żywa, śródlana, która była mieszana, to antytypy tych wydarzeń na wieku Ewangelii. W wieku Ewangelii, w którym żyjemy obecnie, głównym składnikiem oczyszczającym jest dla większości ludzi sam popiół. I on też wystarczy, bez tejże wody, ponieważ antytypy dopiero się rozgrywają, a nawet po wydarzeniu wieku Ewangelii te antytypy są nieznane większości chrześcijan. I tak naprawdę ta woda oczyszczenia jest przygotowywana przez Boga na oczyszczanie świata ludzkości w jego tysiąclecia, kiedy będzie wydarzenia Starego Testamentu zapisane i wszystko to, czego one obrazem, symbolem albo typem były. Ale nawet i dzisiaj ogół chrześcijan, przynajmniej tych chrześcijan troszeczkę żyjących na wyższym poziomie duchowym niż ta średnia, rozumieją na przykład znaczenie ofiarowania Izaaka. Gdybyśmy takiego chrześcijanina, albo może lepiej dowiedzieć 100, bo jak jednego byśmy zapytali, to by nie wiedział, kto to był Izaak. A jakby tak 100 wziąć, to może na 100 ktoś by wiedział, kto to był Izaak. I tak gdyby go zapytać, wiesz, Izaak, to był tak, nie, Abraham miał takiego syna i Bóg kazał mu ofiarować i potem i on był gotowy to zrobić, to tak, to jakiś obraz pewnie czegoś. No to może to Jezus sam pokazywał. Myślę, że może niektórzy by chrześcijanin na to wpadł nawet i by sobie skojarzył, że to, co z Izaakiem, to nasz Pan. Może to, co historia Izaaka, to jest ten popiół, a nasz Pan pokazany w tej historii, to nasz Pan zrobił jako tak zwany antytypiczny Izaak, to jest właśnie ta woda żywa. I to chrześcijanie ogólnie rozumieją. Podobnie większość chrześcijan rozumie, że jak naród żydowski szedł do Kanaanu, to jak gdyby jest tak, jest to obraz uzyskiwania zbawienia. Prawda? A jak potem bił się o ten Kanaan z tymi narodami kananyjskimi, no to obraz takiej walki o ten Kanaan. Nawet jak nie rozumieją, że to chodzi o słabości ludzkie, które trzeba... Ale takie generalnie wiedzą. I to są właśnie typy i antytypy, prawda, tych wydarzeń. Wiele tych typów jest dzisiaj w większości chrześcijan w ogóle nieznana. A to z tego powodu, że one... Że ta woda czysta, głównie, Bratusław tak napisał i miał z pewnością rację, że ta woda oczyszczenia głównie ma zadanie oczyszczające w wieku tysiąclecia. Historie Starego Testamentu, piękne historie Starego Testamentu o różnych wiernych sługach Bożych z tamtego czasu, którzy często umierali z wierności do Boga, jak również te niekorzystne historie, te historie o złym postępowaniu Starego Testamentu, które są także ostrzeżeniem, prawda? Mamy przykłady zachęcające ze Starego Testamentu, na przykład Mojżesz i Józef, ale mamy Józefa, mamy bracia Józefa. Wszystkie historie są dobre. Bracia Józefa ze swoim brzydkim postępowaniem też są historią pouczającą i ktoś czyta, taki chłopak sobie czyta i mówi, o, ja bym nigdy takim bratem Józefa nie był, ja bym tak mojego brata nigdy nie potraktował. I dla niego jest to też zachęcające, chociaż jest zły przykład sam sobie, ale on inspiruje do tego właśnie przez ostrzeżenie, przez pokazanie takie wyraźne, jak do czego się może posunąć na przykład brat wobec własnego brata. Więc te liczne historie wierności mężów Starego Testamentu, to tych, którzy byli wierni, są przedstawione jako do naśladowania, do kopiowania. Abel, Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz, Józef. A te negatywne przykłady z Biblii Starego Testamentu są jako ostrzeżenia przed grzechem. Obok braci Józefa możemy sobie przypomnieć nawet szlachetnego Dawida w incydencie z Betsebą, prawda? A w tym incydencie akurat szlachetny Dawid, może według serca Bożego, nie jest przykładem do kopiowania, no ale jest przykładem do ostrzeżenia, żeby się nie zagalopować i nawet jak się jest królem albo kimś ważnym, to żeby nie pomyśleć, że mi wszystko wolno, bo Bóg obserwuje i nie ma u Boga taryfy ulgowej i nawet jego ulubiony mąż, nazwany według serca Bożego, został ukarany. I Bóg mu wyraźnie o tym powiedział, co zrobił i że mu tego nie przepuści, tylko karę mu się poniósł i poniósł. Potem Achan, którego w środę sobie przypominaliśmy, też nie posłuchał, też jest złym przykładem. A Balan na przykład też, to jest przykład ostrzegający. Ale wszystko to właśnie służy reformie. I te dobre przykłady, i te złe przykłady Starego Testamentu służą reformie. Ale te lepsze są zawsze lepsze. W jałówce pokazani są wierni, prawda? Więc tak naprawdę typ podkreśla, że te dobre przykłady bardziej się przydają, bo te złe nie były częścią jałówki. I historie te Starego Testamentu w wieku Ewangelii, w którym właśnie żyjemy od dłuższego już czasu i który się powoli kończy, trafiały do młodych umysłów w domu, jak sobie czytali Stary Testament, jak była Biblia i jak Kościół, jak się nie bali, że ktoś podsłuchuje, są się zaraz pójdzie do kardynała i ich spalą za to, że czytali Biblię, jak już można było czytać w szkole, słyszeli, na lekcjach religii, tak zwanych szkółkach niedzielnych, które generalnie, prawda, trochę niekoniecznie był zawsze najlepsze, ale w tych szkółkach niedzielnych młodzi ludzie dowiadywali się wspaniałych historii ze Starego Testamentu. Pamiętam taki jakiś opis, gdzieś kiedyś jakiś człowiek na jakimś spotkaniu opowiedział historię pewnej kobiecie, która wyszła za mąż za obcokrajowca i pojechała do tego domu, no, męża obcokrajowca, i ten mąż tam jej zmarł. I ona potem z teściowa wracała, ona z tą teściową przyjechała i tak opowiada tą historię. Ludzie byli zachwyceni tą historią, taka wspaniała historia. I mówię, gdzie to o tym pisze? A on mówi w Biblii, bo opowiadałem historię Ruty, prawda? Więc oni nawet nie skojarzyli, opowiadałem historię Ruty, prawda? Ten przykład był taki pouczający i wzruszający dla wszystkich słuchaczy, ale nikt nie skojarzył, że to jest, myślę, że jakiś to Lew Tolstoj, tak? Tolstoj, albo ktoś inny napisał taką historię, a to jest historia biblijna, która słuchaczy tak bardzo zaciekawiła i jednocześnie zbudowała. Więc te historie trafiały do tych młodych ludzi, także na wkazania w kościele, w czasie rozmów, których kiedyś na tematy religii często było wiele, wiele, ale także przez książki, gazety. I tu trzeba pochwalić bardziej protestancką część chrześcijaństwa, w której czytanie Starego Testamentu, znajomość historii Starego Testamentu jest znacznie wyższa niż w części katolickiej, w której bardziej znane są obrazki święte, katechizmy, jakieś zdrowaśki bez żywego Słowa Bożego. Kościół katolicki tutaj się przez całe wieki nie popisywał, prawda? Bo odbierał, że tak powiem, znajomość Biblii ludziom. Protestanci bardziej ją ludziom udostępniali i oni żyją. I dzisiaj protestanci, na przykład pisarze to widać, pisarze protestanccy, jak pisali swoje powieści, to oni ciągle robili aluzje, albo byli inspirowani wydarzeniami biblijnymi, albo cytat biblijny ich wprowadzał do ich opowieści. W części katolickiej to było takie Biblia nieobecna. Życie bardziej takimi tradycjami, świętoszkami, jakimiś niebiblijnymi elementami. I z tego powodu część protestancka świata jest na wyższym dzisiaj poziomie pod każdym względem ekonomicznym i społecznym. Mają wyższy standard, ponieważ no, wychowywali się trochę lepiej, gdy byli w dawnych wiekach, od kiedy protestanci zaczęli istnieć. I to kropienie tą wodą, czyli te dawanie głównie tych historii Starego Testamentu, popychało takiego grzesznika z obozu w kierunku do bramy, w kierunku do pokuty. A następnie było pomocne, te historie były pomocne, żeby trwał w tym stanie, ponieważ dawało im wiedzę o grzechu, sprawiedliwości, pobudzało w nich niechęć do grzechu, pragnienie uwolnienia się od tego grzechu, pragnienie praktykowania sprawiedliwości, a to wszystko jest częścią pokuty. Częścią zmiany umysłu, zmiany usposobienia. Tyle pierwszy element. Przechodzimy do elementu drugiego, numer dwa. Golenie brzytwą ciała, przy czym w oryginale jest dodane słowo cały. Golenie brzytwą całego ciała. Co to jest brzytwa, która tutaj się pojawia? Brzytwa to nic innego jak boskie prawo sprawiedliwości, które jest obecne w prawie naturalnym. Wszyscy ludzie są temu prawu poddani. Resztki wciąż tego prawa mamy wypisane w naszym sercu i umyśle i bardzo wielu ludzi odczuwa poczucie sprawiedliwości i bardzo często nawet próbują postępować zgodnie z tym wrodzonym im w sercu prawem naturalnym. Możemy na dowód tego przeczytać Rzymian 2 rozdział 14-15. Paweł wyraźnie pisze o tym, że jest naturalne prawo, które jest wrodzone każdemu człowiekowi bez względu na to, czy jest poganinem, czy chrześcijaninem, czy Żydem. Rzymian 2, 14-15. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, nie mają zakonu, a postępują tak, jakby mieli zakon, robią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Mają go wypisanego na sercu i umyśle, w akcie stworzenia. I dziedzicznie to wciąż było obecne. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Czyli sumienie pogan, którzy nie mieli zakonu wypisanego na kamieniu, a nie na żadnym innym materiale, mieli ten zakon w sercu, w prawo naturalne i ono ich sumienie ich oskarżało albo usprawiedliwiało, prawda? No bo mieli to według to, co robili, to, co mówili, było przez nich konfrontowane z poczuciem, jakie w sercu mieli o sprawiedliwości, o prawdzie, no i się czuli mniej lub gorzej w zależności od tego, jak, co zrobili grzesznego i jak potem się czuli z tym czymś, prawda? Jak ich własne sumienie prześcigało i albo usprawiedliwiało, tłumacząc, że no dobrze zrobiłeś sumienie, także albo niezbyt dobrze zrobiłeś, no to coś to tak nie tak, musisz się poprawić, albo musisz przeprosić, albo coś innego jeszcze zrobić, żeby jakoś to naprawić. To boskie prawo, ta brzytwa jest także była obecna w zakonie Mojżesza, oficjalnie spisanym, i jeszcze się pojawi w tak zwanym Nowym Przymierzu w wieku tysiąclecia. I pierwszą rolą prawa sprawiedliwości jest udzielenie grzesznikowi wiedzy o jego grzechu. Rzymian 3:20. Rzymian 3:20. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Bóg daje prawo, nawet jeśli naturalne prawo twoje własne w sumieniu, no wiadomo, ono jest lepsze lub gorsze, zatarte, nie każdy ma to prawo, to sumienie takie, jakie być powinno. Dlatego Bóg dał zakon, gdzie wypunktował, jakie prawo, jak to prawo powinno wyglądać. I jeżeli nawet ktoś mówi, jeśli nawet w sercu nie odczuwasz, że powinieneś postępować tak, a nie postępować inaczej, to ja ci tutaj wypunktuję, żeby nie było wątpliwości. Przy okazji możemy sobie zadać pytanie, na ile zapisy na przykład takich 10 przykazań są zgodne z naszym własnym odczuciem sprawiedliwości. Jeżeli w dużym stopniu, to się cieszmy. Znaczy, że to naturalne prawo, które każdy z nas ma po Adamie, u nas nie zostało tak strasznie zatarte, że odczuwamy, że jak gdyby utożsamiamy z zapisem 10 przykazań i to prawo sprawiedliwości tam zawarte w tym Mojżeszowym zakonie, no istnieje w naturalny sposób także w naszym sercu. Gdybyśmy nawet nie znali zakonu tych 10 przykazań, gdybyśmy byli poganami, no to byśmy mogli odczuwać w podobny sposób, mówi, jak zakon. Tak jak Paweł mówi, że poganie i bez zakonu odczuwają i często postępują tak, jakby zakon mieli te same treści. No bo to jest także prawo naturalne. Jeżeli komuś się dziedzicznie udało mieć, zachować tego więcej prawa naturalnego, to nie potrzebuje 10 przykazań. I będzie sam się, że tak powiem, dyscyplinował. Jego własne sumienie będzie pełniło tę rolę. No ale że człowiek w większym lub mniejszym stopniu odpadł od tego prawa sprawiedliwości, no to Bóg mówi, ja punktuję i musicie tak postępować, chociaż nie zawsze odczuwacie taką chęć, żeby postępować, no bo upadliście i niestety wszystko szwankuje. Musicie doprowadzić się do zgodności z tymi punktami, nie inaczej będzie pod nowym przymierzem. Jakieś szczegóły zostaną również podane ludzkości. Czyli prawo sprawiedliwości pokazuje grzesznikowi, że jest grzeszny. Pokazuje, bo tu masz punkty i co? Robisz tak? Nie robisz to? Grzeszysz. I to udziela tejże wiedzy grzesznikowi przez pokazywanie mu, co jest dobre, a co złe. I znowu w motywach, myślach, słowach, czynach. 10 przykazań wspominałem. I przez wykazywanie mu, co w tych motywach, myślach, słowach i czynach już on wielokrotnie nagrzeszył. Wielokrotnie nagiął. Ileż to razy postąpił już niewłaściwie. No bo jeżeli człowiek sobie uświadomi, jak być powinno, to razem mu się uświadamia, a przychodzą na myśl rzeczy z jego własnego życia, które nie były takie i nie są takie, jak być powinno. I w ten sposób człowiek się przekonuje, że jest winny różnych grzecznych czynów i także grzechów zaniechania, rzeczy, których nie zrobił. Całkowicie niezdolny do prawego postępowania. Rzymian 3 rozdział, ja nie zamknąłem, to mam otwarte. Rzymian 3 od 10 do 18. Zobaczmy ten fragment. Rzymian 3, 10 do 18. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Z punktu widzenia żelaznej sprawiedliwości nie ma ani jednego. Z wyjątkiem naszego Pana, ale on nie był takim normalnym człowiekiem jak my. On jest naszym Zbawicielem. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad żmi pod ich wargami. Usta pełne przekleństwa i gorzkości, nogi skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach, drogi pokoju nie poznali, nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Opis upadłego człowieka. Co więcej, boskie prawo sprawiedliwości, poza tym, że obnaży grzeszność takiego człowieka, pokazuje mu także boskie potępienie, którego z tego właśnie powodu dosięga. Znowu Rzymian, 4 rozdział, jedna kratka do przodu, werset 15. Gdyż zakon pociąga za sobą gniew, gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Zakon, wiemy to, sprawiedliwość, boskie prawo sprawiedliwości, pociąga za sobą gniew, potępienie, karę. No bo jeśli jest zakon dany grzesznikowi, a grzesznik jest grzesznikiem, to on prędzej czy później na jakimś punkcie ten zakon złamie i nie wypełni. Automatycznie będzie to oznaczało gniew, który człowieka dosięga i nas też ten gniew dosięga i ta kara, bo wielokrotnie łamiemy boski zakon sprawiedliwości. Galatów 3:10 jeszcze w tym samym tonie. Galatów 3:10. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisane bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. Wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, czyli próbują się zakonem kierować, są pod przekleństwem, no bo nie są w stanie go wypełnić. gniew ściągają na siebie. I w ten sposób grzesznik dowiaduje się, że Bóg jest niezadowolony z jego grzeszności. Gdyby wcześniej o tym nie wiedział, to się może łatwo z Biblii dowiedzieć albo z tych, którzy mu na Biblię wskażą. Rzymian 1,18. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Gniew Boży objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości. Rzymian 1,18. Jeżeli ktoś takie rzeczy się dowie, uświadomi sobie, to jeżeli ma w miarę prawe serce, jeżeli ten obraz Adama nie został w nim zatarty w 100%, albo prawie w 100%, to musi doprowadzić u niego do tego smutku, o którym mówiliśmy. Do żalu z powodu takiego grzesznego stanu, w jakim on się znajduje. Następnie, jak jestem smutny z tego powodu, to automatycznie pojawia się u mnie uczucie nienawiści do tego grzechu, a wraz z nim pojawia się pragnienie, żeby się wyzwolić spod tego grzechu i spod tego wyroku, który na mnie z tego powodu ciąży. 2 Koryntów 7, 9 i 10. Teraz jednak cieszę się, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu, także w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. I to jest ten 10, który już wcześniej cytowałem. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Zauważmy, jak w wersecie 9 mówi, że on się cieszy, że byli zasmuceni jakimś złem, ponieważ to zasmucenie było ku upamiętaniu, ku zmianie postępowania. To pragnienie wyzwolenia się od tego grzechu, od potępiania za ten grzech, nie może być oczywiście zrealizowane przez żadnego człowieka samodzielnie. Rzymian 7 rozdział 14-24. Rzymian 7, 14-24. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Paweł pisze o sobie. Albowiem nie pochwalam tego, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, nie zgadzam się z tym, że... Coś dzisiaj źle czytam. Jeszcze raz, 16. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. To jest bardzo ładny opis człowieka, grzesznego człowieka, który nie chce grzeszyć. Każdy może sobie to poczytać i pomyśleć, czy tak samo by mógł powiedzieć lub napisać o sobie. Grzeszny człowiek, który nie chce grzeszyć. Ale nie może przestać grzeszyć, bo ma grzech w naturze, więc w konieczności grzech krzyży i jest z tego powodu bardzo smutny i bardzo niezadowolony i obarcza grzech tę winą, a nie samego siebie, bo on ma dobrą wolę. I dalej. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe, bo według wewnętrznego człowieka mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi mojego umysłu i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. I bardzo pięknie kończy ten opis, prawda, Paweł? Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi, wyrwie z tego ciała śmierci. No i Paweł nie dał sobie rady sam. Zakon mu też nie pomógł w żaden sposób. Był pod zakonem Paweł i na pewno starał się zakon przestrzegać i co? I takie właśnie... I gdyby nie Ewangelia z naszym Panem, który potrafi wyrwać, no to byłaby sytuacja dramatyczna, bez wyjścia. Byłby koniec nędzny, ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? I odpowiedź, nikt mnie nie wybawi, a to, że jestem tego świadomy, to tylko mi zaszkodziło. Lepiej, żebym o wszystkim nie wiedział i cieszył się jak każdy inny grzesznik, albo jak większość grzeszników, cieszył się z grzechu, grzeszył, niech się to dla mnie jest korzystne i jakoś dożył swoich dni w miarę szczęśliwy. I na tym działanie boskiego prawa sprawiedliwości się kończy. Boskie prawo sprawiedliwości wykazuje grzesznikowi jego beznadziejny stan, tak jak tu Paweł opisuje, i co? I boskie prawo sprawiedliwości tutaj go zostawia. Jesteś w takim stanie. Po co boskie prawo tak wykazuje? Po co Jezus w ogóle wykazuje to grzesznikowi? Po to, żeby grzesznik teraz sobie cierpiał? Że zrozumiał swój grzeszny stan i zobaczył swoją bezradność? No, gdyby to było tylko tutaj, to pewnie Bóg by nawet nam tego nie uświadamiał. Nie po to, żeby człowiek grzesznik cierpiał, tylko żeby grzesznik zapragnął pomocy z zewnątrz. Bo cóż ma począć człowiek, który sobie uświadomi, że jest źle, że sam nie może nic temu zaradzić? No to albo czekać na najgorsze, już co będzie, No albo, a może ktoś z zewnątrz by mi pomógł. I o to właśnie chodzi. Bóg swoimi działaniami wobec grzesznika doprowadza go do takiego stanu, żeby poczuł pragnienie pomocy z zewnątrz, bo inaczej nie będzie szukał żadnego pragnienia, żadnego Jezusa nie będzie szukał. Galatów 3,24 bardzo ładnie o tym mówi, o tej roli. Galatów to było 3,24, bardzo ładnie mówi o tej roli zakonu, czyli boskiego prawa, bo nie kojarzmy, że zakon to jakieś takie coś tylko dla Żydów i nikogo więcej nie obchodzi. Nie interesuje nas litera zakonu, ale zakon to nic innego jak boskie prawo sprawiedliwości dla człowieka, które Bóg mógłby dać wszystkim ludziom, nie tylko narodowi żydowskiemu, bo tam jest żelazna sprawiedliwość wobec Boga i wobec bliźniego. I tam masz te zasady w zakonie podane. I Paweł w Galatów 3,24 pisze wyraźnie. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem, tak mówi nowy przekład, a lepiej to dodać nawet pedagogiem. Bo słowo pedagog, które pochodzi z greki, znaczy dosłownie ten, który prowadzi dziecko, prowadzącym dziecko. Czyli Żydzi tutaj są przyrównani do dzieci, którzy przez pedagoga, nauczyciela za rączkę byli prowadzeni. Do kogo? No, do Chrystusa, tak to pisze. Zakon był naszym pedagogiem, nauczycielem, przewodnikiem, jakbyśmy nie oddali, a najlepiej pedagogiem, dosłownie ten, który prowadzi dziecko. Przy okazji, ci z nas, którzy pracują w szkole, to jesteśmy pedagogami, a więc tymi, którzy prowadzą dzieci. Siostra Ola się cieszy, bo ona prowadzi dzieci często, nawet dosłownie w ten sposób. Właśnie. Czyli wypełnia w literze bycie pedagogiem. Więc i zakon tu jest przyrównany do takiego pedagoga, który wymagając od Żydów sprawiedliwego postępowania, wykazując im, że nie stać ich na takie postępowanie, jednocześnie pokazując gniew Boży, jaki z tego tytułu na nich spada, powinien ich być nakłonić do szukania pomocy z zewnątrz, czyli jak się pojawi Jezus, to wszyscy, albo prawie wszyscy Żydzi powinni się wokół Niego zgromadzić. A dzisiaj nie gromadzili. Czyli nie udało się z grzesznymi ludźmi, tak jak większość chrześcijan. Również z większością chrześcijan się nie udaje doprowadzić ich do odpowiedniego stanu, który do stanu pokuty, o którym teraz mówimy. I ten zakon miał nas doprowadzić, mówi Paweł o sobie, o swoim narodzie, do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni, bo przez uczynki zakonu nie mogliśmy dojść do usprawiedliwienia. Ciągle byliśmy grzesznymi i ciągle tak naprawdę zakon nas potępiał i wykazywał nam, że jesteśmy godni śmierci i niczego innego, bo ciągle przekraczamy boskie prawo. Jezus wykazuje te wszystkie rzeczy przez liczne narzędzia. Przez różne osoby i przez różne publikacje. Jednak narzędzia te nie dokonują tego golenia na grzeszniku. Zauważmy, że oni, ci ludzie, mieli sami ogolić brzytwą swoje ciało. Narzędzia pokazują, oto brzytwa, mam brzytwę, bo boskie prawo sprawiedliwości jest takie i takie, wykazuje to i to. Weź sobie tą brzytwę ode mnie i się ogól jak chcesz. Ja mam brzytwę, oto brzytwa, taka i taka. No ale albo się golisz, albo się nie golisz tą brzytwą. Czyli golenie musiał dokonać każdy grzesznik osobiście, a to oznacza co? Jeżeli ten grzesznik, taki weźmy, gdyby miał brzytwę i chciał komuś z braci zaoferować brzytwę, żeby ją wykorzystał do ogolenia czegokolwiek, prawda, na swoim ciele, chociażby włosów, to musiałby tą brzytwę zobaczyć, że w moim ręku, musiałby wyciągnąć po nią rękę i sobie ją wziąć. Takie te trzy elementarne rzeczy, inaczej z mojej brzytwy, którą mam i którą macham, nie miałby żadnej korzyści. Czyli oznacza to, że taki grzesznik musi zobaczyć, zapoznać się z boskim prawem sprawiedliwości, musi wyciągnąć po nią rękę, czyli jakby zrozumieć i chcieć je zastosować do własnego grzechu, bo kto z bratem weźmie brzytwę? No kto wie, że ma potrzebę coś zgodzić ze swojego ciała? O, masz brzytwę, a ja mam coś do potrzeby zgodzić, to się akurat dobrze składa, daj tą brzytwę, to ja ją użyję w tym celu. Więc musi zapoznać się z boskim prawem sprawiedliwości, musi zrozumieć je jako przydatne dla jego własnego grzechu, czyli musi siebie zobaczyć jako grzesznika, że ma coś do zgolenia. I potem musi to także uznać, zaakceptować, że to jest dobre narzędzie do zwalczania jego grzeszności. Ilu chrześcijan to zrobiło albo robi dzisiaj? Ilu chrześcijan zapoznaje się z boskim prawem sprawiedliwości? Ilu rozumie, że ono opisuje ich jako grzeszników? Ilu widzi siebie jako grzeszników? I ilu z nich to boskie prawo sprawiedliwości chce użyć wobec własnych grzechów? Większość zdecydowana nie. A teraz włosy, które miałaby z kolei. Co to są włosy w Biblii? Włosy w Biblii oznaczają zdolności człowieka, moc człowieka, prawa człowieka. Pamiętamy Samsona, który miał długie, długie włosy i w tych włosach tkwiła siła. Dopóki miał długie włosy, to był silny. Jak pozwolił sobie ściąć włosy, siła od niego odeszła. Jego zdolności, jego siła, jego prawa, jakie posiadał, odeszły. Więc i teraz właśnie mamy pokazane bardzo pięknie znowu o nas grzesznikach. Wszyscy grzesznicy mamy jakieś włosy, których trzeba się pozbyć. Czyli co? My jako grzesznicy mamy prawo grzeszyć. No takie jest prawo grzesznika. I Bóg się wcale nie dziwi, że grzesznik grzeszy. Grzesznik nie może nie grzeszyć. Czy grzesznik może nie grzeszyć? Czy krowa nie może, jak co krowa robi? Mruczy, nie? Nie mruczy. Ryczy. Czy krowa może nie ryczeć? Czy pies może nie szczekać? No, albo kot miauczeć, prawda? Oczekujmy od kota, żeby szczekał, a od psa, żeby miauczał, albo od krowy, żeby rżała, prawda? Tak jak koń. No i ona jest krową i ona zachowuje się jak krowa. A kot jak kot, a pies jak pies. A grzesznik jak grzesznik. No grzeszy. Psalm 51,7 nie kryje tego faktu, mówiąc o grzeszniku, że od samego początku pojawienia się na świecie grzesznik jest grzeszny i koniec. To jest jego grzeszna natura, ma prawo grzeszyć, jest grzesznikiem. 51,7, mam na myśli psalm. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. No i co takiemu grzesznikowi możemy zarzucić? Urodziłem się w grzechu i matka mi w tym grzechu poczęła. I co, ktoś zarzuca mi, że robię coś niezgodnie z moją naturą? Taki się urodziłem od samego początku. I ma takie prawo, bo jest grzesznikiem. I większość grzeszników co robi? Chętnie z tego prawa korzysta. Przy pełnej aprobacie swego umysłu, woli i serca. Cieszy się. Ale co? Kiedy Bóg poprzez działalność Jezusa doprowadzi kogoś do pokuty, to czego oczekuje od grzesznika? Ty grzeszniku z natury grzeszny, z prawem do grzeszenia. Ja wiem, że masz takie prawa, bo jesteś grzesznikiem od samego początku, ale ja oczekuję, że ci się spodoba sprawiedliwość, która jest moją zasadą i że sobie odmówisz tego prawa. Weźmiesz brzytwę mojego boskiego prawa sprawiedliwości i poobcinasz wszystkie swoje włosy, czyli odmówisz sobie prawa do grzechu. Ja bym chciał, żebyś nie uważał, że masz takie prawo. Jako grzesznik masz. Jak będziesz nadal grzeszył, no to będziesz tym grzesznikiem i ja po prostu nie będę miał póki co do siebie żadnego żalu, bo w wieku to się dopiero tobą zajmę. Ale jeżeli w wieku Ewangelii byś umiłował stan lepszy niż ten, w którym jesteś, może gdybyś umiłował stan bez grzechu, stan sprawiedliwości i zrezygnował z takiego prawa do grzechu, odciął sobie brzytwą boskiej sprawiedliwości, to ja byłbym bardzo zadowolony i bym mógł coś z ciebie zrobić w tym wieku jeszcze. Mógłbym cię zaprosić do poświęcenia i nawet w czasie spodzania z ducha mógłbyś stać się członkiem morskiego statka albo innych klas ludu Bożego, które jeszcze przed wiekiem tysiąclecia, przed nowym przymierzem będę wybierał w sposób ziemi. I tego właśnie Bóg oczekuje od pokutującego grzesznika, że odmówi sobie prawa do grzeszenia, które mu się jako grzesznikowi należy. Że zastosuje wobec siebie zasadę boskiej sprawiedliwości. Bo przypominam, że jednym z elementów pokuty jest pozbycie się z umysłu, serca zamiłowania do grzechu i do jego praktykowania. Zauważmy, jaka to jest piękna, logiczna kolejność wzbudzania pokuty. Najpierw woda oczyszczenia. Historia Starego Testamentu przez dobre przykłady, także te złe przykłady ostrzegające, które mają zachęcić do pięknego, szlachetnego, sprawiedliwego postępowania, a zaraz potem, po tych historiach, brzytwa boskiej sprawiedliwości, dostrzeżona, zrozumiana i zaakceptowana przez grzesznika wobec swojej własnej grzeszności. W sumie to składa się już prawie na całą pokutę, bo teraz powymieniam główne wszystkie elementy pokuty, znowu każdy, jak będzie słuchał, sobie pomyśli, czy te wszystkie elementy pokuty odczuwa i przeżywa. Bo to nie jest tak, że trzeba przejść przez pokutę do usprawiedliwienia, potem do poświęcenia i można o pokucie zapomnieć. O, już ma ten etap za sobą, nie muszę pokutować. Grzesznik musi pokutować całe życie. Nawet jak się poświęci, to ciągle grzeszy. A jak grzeszy poświęcony, to co musi robić? No musi pokutować za ten grzech, inaczej wypadniesz z poświęcenia. Nie można być poświęconym grzeszącym do woli. Zatem elementy pokuty, powtarzam, one się ciągle pojawiają, ale to dobrze, bo to wszystko w ten sposób nam pokazuje, czym ta pokuta jest. Poznanie dobra i zła, szczególnie w odniesieniu do samego siebie. Uznanie własnej grzeszności i będącego tego wynikiem potępienia. Uznanie własnej niezdolności do zbawienia siebie. Znienawidzenie grzechu oraz chęć oderwania się od grzechu, poparta uczciwymi wysiłkami w tym kierunku. Czyli jeżeli ktoś nie próbuje uczciwie postępować, to Bóg mówi, że nienawidzisz grzechu. Ale nie widzę żadnych wysiłków, żebyś nie grzeszył. Grzeszysz do woli, a w teorii mówisz, że nienawidzisz. I zamiłowanie do sprawiedliwości, znowu poparte uczciwymi wysiłkami praktykowania tej sprawiedliwości. To wszystko to jest pokuta. Łatwo o nią? Wymienię raz jeszcze. Poznanie dobra i zła, szczególnie w odniesieniu do samego siebie. uznanie własnej grzeszności i będącego tego wynikiem potępienia, uznanie własnej niezdolności do zbawienia siebie, znienawidzenie grzechu oraz chęć oderwania się od niego, poparta uczciwymi wysiłkami w tym kierunku, zamiłowanie do sprawiedliwości, poparte uczciwymi wysiłkami jej praktykowania. I ta woda oczyszczenia i brzytwa, które opowiedzieliśmy do tej pory, o których mówiliśmy do tej pory, obejmują większość tych wszystkich elementów, ale nie obejmują ostatniego, wysiłków praktykowania sprawiedliwości. Tutaj nie mamy w brzytwie ani w wodzie oczyszczającej pokazanej. One nie są tutaj pokazane, natomiast są pokazane w trzecim procesie czyszczenia lewitów, w praniu ich szat. Trzeci i ostatni element takiego, żeby taki Żyd, zwykły Izraelita stał się lewitą, czyli osobą, która przeszła etap pokuty i zbliża się w kierunku do bramy, do Jezusa, tam już czeka Jezus na niego, jak on te trzy procesy przejdzie, to pranie szat. Co to są szaty? Cechy naszego charakteru. Szaty to cechy naszego charakteru. Wynika to chociażby nawet z takiego sposobu mówienia Biblii. Przyobleczcie się, czyli ubierzcie się, prawda? Bo tak jak szaty zdobią człowieka, bo w Biblii nagość człowieka jest symbolem czego? Grzechu. Nagość grzechu. Wobec tego, jak nie chcesz być nagi, czyli grzeszny, to się ubierz ładnie i w ten sposób nie będziesz taki grzeszny. Oczywiście nie mamy jeszcze tutaj możliwości, żeby to była szata sprawiedliwości naszego Pana, bo mówimy o grzeszniku, który ma być dopiero, jest którego mamy doprowadzić do pokuty. Nasz Pan dopiero w bramie. On szatę sprawiedliwości mu da, on wtedy będzie czasowo usprawiedliwiony z wiary. Ale zobaczmy, że te wysiłki sprawiedliwego postępowania mają już zrobić na etapie pokuty. Wysiłki sprawiedliwego, oczyszczanie się z różnych wad, które możemy mieć. Oj, nie będę cytował już nic, bo okazuje się, że nawet jeden na jeden wykład trudno zmieścić. Dobrze, że nie z trzech nie zrobiłem, bo byśmy dzisiaj nie skończyli. A nie, skończylibyśmy dzisiaj, przecież jeszcze jest dużo godzin. Więc szatę to tylko powiem, że nie będę, tylko przytoczę. Więc przyobleczcie się, Kolosenów 3:12-14 mówi o przyoblekaniu się, wy, i na wymienia różne piękne rzeczy, jak tak czystość, uczciwość i prostotę i tak dalej. I potem mamy 1 Piotra 3:4, 5:5, objawienie 16:15, które mówią o tym, które pokazują szaty za szybko. 1 Piotra 3:4.
Głowa nie nadąża.
Ja nie, no, trudno, że nadążyć. 5:5, też 1 Piotra oraz objawienie 16:15 mówią o szatach jako cechach, zaletach, które kogoś zdobią. Ale tak jak nasze ubrania się brudzą, tak różne cechy charakteru się brudzą i plamią i muszą być czyszczone. Co w przypadku symbolicznych szat, symbolicznie, czyli tych cech charakteru, nie oznacza żywej, normalnej wody, ewentualnie z proszkiem jakimś tam, tylko woda Słowa Bożego. Czy trzeba kogoś przekonywać, że Słowo Boże jest porównywane do wody, którą możemy się umyć? Jana 15:3. Może przeczytam pierwszy z brzegu. Jana 15:3. Jana 15:3. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Albo z powodu słowa, ale tak dla słowa. Z powodu słowa, które wam głosiłem. Tutaj nasz Pan wyraźnie pokazuje. Jesteś czyści z powodu słowa, które ci głosiłem. To była Jana, Ewangelia Jana 15:3. Inne temu podobne wersety to Efezów 5:26. Efezów 5:26 też mówi o wodzie jako oczyszczającej, omywającej nas i Żydów 10:22. Żydów 10:22. A zatem pranie szat przez tych przyszłych lewitów to nic innego jak usuwanie z charakteru różnych wad, przestosowanie wobec nich odnośnych fragmentów Biblii, Słowa Bożego, które co jeszcze mieści się w pokucie. A więc tam już w pokucie, jeszcze przed naszym Panem, powinny wystąpić wysiłki poprawienia siebie. Bo każda osoba, która ubolewa nad swoim grzesznym stanem, automatycznie chciałaby postępować lepiej i się stara i próbuje. I Biblia takiemu pokutującemu grzesznikowi jeszcze póki co może być pomocna. Jeszcze raz podkreślam, że nie jest to usuwanie plam z szaty sprawiedliwości Chrystusa, bo kiedy przez bramę przechodzimy i stajemy się tymi lewitami, prawda, mówię o obrazie wielkiej Ewangelii, mamy tą szatę sprawiedliwości Chrystusa, ją też plamimy. I on też trzeba pokutować, żeby te plamy usuwać. Ale na razie taki grzesznik jeszcze nie ma szaty, bo jeszcze nawet nie doszedł do bramy. Ma swoje własne cechy charakteru z różnymi plamami, jakie tam z urodzenia, czy też sam narobił, nosi. I musi je oczyszczać, próbować starać się oczyszczać. Na razie taki grzesznik zrobił pierwszy z dwóch kroków w kierunku usprawiedliwienia. Pierwszy krok w kierunku usprawiedliwienia to przeżycie pokuty. To, co mówiliśmy i obrazem biblijnym poparliśmy. Pozostaje jeszcze drugi, równie ważny, wiara w Jezusa jako okup. To jest drugi krok. Dla większości chrześcijan jest to pierwszy, jedyny krok, jaki podejmują na drodze do usprawiedliwienia i myślą, że już są przyjęci, że mają pokój z Bogiem i są przyjęci do polskiej społeczności, a o pokucie, o której mówiliśmy, w ogóle nie myślą. Na dowód tego, że te dwa elementy są potrzebne, pokuta i wiara w Jezusa, żeby być w pełni usprawiedliwionym, to damy Marka 1,15. Marka 1,15. Jezus głosi, tam Jan rozpoczął działalność nieco wcześniej, Jezus nieco później. I co Jezus mówił w wersecie 15? Wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się, czyli pokutujcie, i wierzcie Ewangelii. Wymienia te obydwa procesy. One są także powtórzone w Dziejach Apostolskich 20-21. Gdybyśmy zajrzeli do Dziejów 20 i 21, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. Też te dwa elementy, pokuty i wiary, są wymienione. To jest oczywiście ta, na razie mamy te błogosławieństwa, które mają doprowadzić człowieka do następnego poziomu. Jeszcze o naszym Panu nie mówimy, o nim będziemy mówili, o usprawiedliwieniu. To są błogosławieństwa dla grzesznika w obozie, który jest grzeszny, który jest nominalnym chrześcijaninem, ale który w pewnym momencie, w wyniku różnych swoich tam sytuacji opatrznościowych w życiu, jakie może mieć, może stać się obiektem boskiego działania, boskiego błogosławieństwa, o którym dzisiaj mówiliśmy. I w ramach tego błogosławieństwa, w podsumowaniu, nasz Pan poprzez różne swoje ludzkie narzędzia głosi nauki, które takie serca uległe skłaniają do pokuty. Jeżeli taki grzesznik poczuje pokutę w swoim sercu, czyli główne rzeczy to uświadomienie swojego sobie, swojego własnego stanu, znienawidzenie tego stanu, chęć wyjścia z tego stanu i szukanie pomocy z zewnątrz, żeby w tym wyjściu, to on występuje w kierunku do bramy, jeszcze nie jest jeszcze przez bramę, idzie w kierunku do bramy z obozu i następnie w ramach tego pierwszego błogosławieństwa Bóg pomaga im trwać w tym stanie przed bramą, aby mógł przejść do kolejnego etapu, bo sama pokuta nikogo nie zbawi. Tak jak nie zbawiła Lutra. Lutra jest bardzo dobrym przykładem pokutującego człowieka, który nie rozumiał usprawiedliwienia przez wiarę. On myślał, że trzeba pokutować i postępować doskonale. Jezus pokutował bardzo dobrze, ale nigdy nie postępował doskonale i ciągle widział, że źle, że potępienie spada, bo nie widział Jezusa jako tego, który przez wiarę. On widział Jezusa w Biblii, ale nie rozumiał nauki, że może być usprawiedliwienie przez wiarę, że wystarczy, że on się chwyci tego Jezusa, a sprawiedliwość, doskonałość Jezusa stanie się Jego, że Bóg mu przypisze, uzna Go za sprawiedliwego, że będzie na nie patrzył, na Niego poprzez Jezusa, jakby przez pryzmat Jezusa, i w ten sposób, dopóki On będzie z Nim trwał, za Nim się chował, za Jezusem, to będzie sprawiedliwy w oczach Boga, chociaż wciąż niesprawiedliwy w rzeczywistości. Ale wszystkie Jego niesprawiedliwości będą wyrównane zasługą Jezusa. On tego nie rozumiał. To dzisiaj większość chrześcijan tego nie rozumie. Pomimo reformacji, pomimo działalności Lutra. Także ta pokuta jest niewystarczająca, żeby kogoś zbawić, ale jest niezbędna, żeby zacząć powracać do Boga i ostatecznie do Niego powrócić. Jeszcze pierwszy Tytiana. Pierwszy rozdział. Pierwszy Jana 1,9 do 2,2. To krótko, kilka wersetów. Pierwszy Jana 1,9, 2,2. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Z pewnością Jan nie pisał tutaj do grzeszników, tylko już do poświęconych i mówił tutaj, pokuta musi być, od niej się zaczyna i ona cały czas musi być obecna w życiu człowieka, żeby nie utracić tego, co się zdobyło. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z niego robimy i nie ma w nas słowa jego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Nie macie prawa. Brzytwą obcięliście sobie włosy. Odmówiliście sobie tego prawa. Nie grzeszcie. A jeśli by kto zgrzeszył, bo wie, że się nie uda tą teorię w praktyce wykonać, to co mówi? Mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, w Jego Ewangelii, tych, którzy przychodzą do Boga teraz, przed światem ludzkości, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata, chociaż cały świat na razie, póki co na tej drodze do zbawienia, do powrotu do Boga nie stoi, ale stanie w Jego tysiąclecia. Więc już Jan tutaj pokazuje i za nas w obecnym czasie, tych nielicznych, i za resztę całego świata, którzy tą drogę będą musieli przejść w przyszłości. W przypadku wielkich grzeszników taka pokuta, na przykład jak u syna marnotrawnego z przypowieści, jak ktoś był takim wielkim, wielkim grzesznikiem, to taka pokuta jest taka wyraźna, widoczna. Nawet sąsiedzi, znajomi mogą to zauważyć. O, ten człowiek zupełnie się zmieni, bo my znaliśmy go jako wielkiego grzesznika, często widywaliśmy go tu i tam w różnych nieprzyjemnych sytuacjach, które wskazywały na jego grzeszność, a teraz, proszę bardzo, jak on się zmienił. Dla wielu, wielu innych, bym powiedział chyba dla większości innych, którzy wychowani byli w chrześcijańskich domach, od dziecka, chodzili do kościoła, albo na zebrania, albo gdziekolwiek indziej, ale mieli ten kontakt z Bogiem przez rodziców, to taka pokuta jest zwykle niezauważalna, bo nic wielkiego się na zewnątrz w takim życiu człowieka nie zmienia. Ale ona musi w sercu nastąpić i pchnąć człowieka na inną drogę niż dotychczas, bo w przeciwnym wypadku taki ktoś, nawet jak od dziecka chodził do zboru, będzie tylko nominalnym chrześcijaninem. I nieważne, że chodził do zboru, czy do kościoła, czy do Świadków Jehowy. Był w miarę dobrym dzieckiem, chrześcijańskich rodziców miał, kontakt z religią miał całe życie, no i ma nadal, ale czy przeżył ten pierwszy krok? Niezauważalny dla większości, no bo on nigdy nie był wielkim grzesznikiem. Nie musiał przestać kraść, nie musiał przestać mordować, nie musiał przestać oszukiwać, kłamać, że wszyscy o tym wiedzieli i mówili o nim, prawda? Bo nigdy tak nie robił. Więc nie było to spektakularne nawrócenie, jak w niektórych przypadkach. Zatem uchodzi za chrześcijanina, ale czy przeżył taką pokutę? Od niej się wszystko zaczyna. Bez niej cała reszta to tylko udawanie. Udawanie, że coś się z nami dobrego dzieje na naszej drodze zbawienia. Dziękuję Batestu za uwagę, za dzisiejszy wykład i życzę, żeby te rzeczy, o których mówiliśmy, a szczególnie ta sprawa związana z pokutą, pierwsze błogosławieństwo aronowe, nam towarzyszyła. Niech Ci błogosławi Pan pokutą i niech Cię podtrzymuje w stanie pokuty, bo opuszczenie tego stanu oznacza utratę wszystkiego na drodze chrześcijańskiego życia. Dziękuję.